to jest opowieść o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie tylko o Dubaju, z perspektywy ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Zrobiłyśmy przed chwilą krótki test. Jeśli założymy, że jest nas tu 80, powiedzmy, to oznacza, że 8 z nas byłoby Emiratczykami, a cała reszta byłaby skądś. Akurat
czyli,
tak jest
że mamy
w Dubaju.
Do czynienia z krajem, w którym mniej jest mieszkańców, obywateli tego kraju, a więcej przyjezdnych.
Co uważam wpływa na postrzeganie świata i tych, którzy przyjeżdżają, i tych, którzy tam po prostu są, czyli Emiratczyków. 1 na 10 w samym Dubaju. Troszeczkę inaczej te liczby wyglądają w innych, a jest ich 7 w tych poszczególnych już miejscach, dzielnicach. Natomiast jeśli chodzi o Dubaj, to jest tak wielka rozbieżność. Inne Emiraty mają troszeczkę inaczej. Natomiast 1 na 10. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście jednym, jedynym Polakiem, że idziecie do Ikei kupić zasłony i musicie to zrobić po angielsku, gdyż tam obsługuje was najczęściej Filipinka mówiąca dobrze po angielsku na przykład. I jeśli jesteście starszą arabską babcią, emiratką, która przecież nie urodziła się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bo ten kraj ma zaledwie 50 kilka lat. 71 rok to jest moment powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do tej pory, do tego momentu to była kultura po prostu plemienna. Potem w jakiś sposób zarządzana przez Anglików. Z historią taką jak wiele krajów Bliskiego Wschodu. Historią absolutnie fascynującą. Troszeczkę myślę, a może nawet bardzo mocno dzisiaj wykrzywioną. Bo to, co my myślimy o tym miejscu, bo to w ogóle chyba tak jest, że są takie 2 nurty myślenia i rozmów o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeden nurt, jedna narracja prowadzi nas do zachwytu, do mówienia o tym, jakie to miasto jest niesamowite, jak bardzo by się chciało je odwiedzić. A druga narracja to jest ta narracja, która polega na tym, że właśnie ci inni ludzie, którzy tam przyjeżdżają, są źle traktowani. Obydwie te narracje mają coś z prawdy, obydwie są nieprawdziwe. Ja starałam się, jak taka rasowa reporterka, troszeczkę poobdzielać te racje i pójść różnymi drogami w opowieści o Dubaju. Natomiast na pewno jest to opowieść z perspektywy innych ludzi, czyli tych, którzy tam przyjeżdżają. Jeśli pojawiają się Emiratczycy, a ty już przecież doskonale wiesz, że się pojawiają jako bohaterowie, to są to jednak tacy Emiratczycy zapożyczeni, to znaczy przez jakiegoś bohatera oni do tej książki się dostali.
A jakiej narodowości są ci ludzie, których poznałaś i których poznajemy też na kartach twojej książki?
Tutaj są bardzo różni, bardzo dużo jest Polaków, ale może statystycznie zaczniemy, więc najwięcej jest ludzi przyjeżdżających z Indii. I ich jest najwięcej. Potem Pakistańczyków, Filipińczyków i już te pomniejsze różnego rodzaju kraje. Dużo jest krajów arabskich oczywiście, z Jordanii, z Egiptu, ale równie dużo z krajów Europy, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą ja wyjechałam z Dubaju 4 lata temu, mieszkałam tam 4 lata i wyjechałam już prawie 4 lata, czyli 3,5 roku temu. I to się też bardzo zmienia, bardzo się zmienia. Myślę, że to jest związane oczywiście jak wszystko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z pieniędzmi. I tych pieniędzy jednak jest troszeczkę mniej. W związku z tym życie tak zwanych ekspatów, czyli tych, którzy są pracownikami dużych firm i podróżują za swoimi firmami po świecie, mogą 3 lata mieszkać w Dubaju, 3 lata w Singapurze, 4 w Berlinie i dostają za to bardzo duże pieniądze, to myślę, że teraz na ich miejscu najczęściej już coraz częściej znajdują się na przykład ludzie z Indii, tak? Indusi przyjeżdżają i niektóre prace na przykład w marketingu, które kiedyś były jeszcze nie do pomyślenia i byli wszyscy, nie wiem, z Wielkiej Brytanii albo Australii, to teraz już na tych stanowiskach jest coraz więcej Indusów. I właśnie ten ekspat, o którym mówię, to jest jedna grupa tych innych ludzi, o których starałam się napisać, czyli ekspaci i imigranci zarobkowi. A imigranci zarobkowi to jest ta cała ogromna, wielka grupa biednych mieszkańców Azji, którzy właśnie z tych Indii, z Bangladeszu, z Filipin, z Pakistanu przyjeżdżają i ciężko pracują, budując dobrobyt Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te ogromne dysproporcje między tymi dwoma grupami ludzi, one są widoczne na każdym kroku. Oczywiście są tacy, którzy niekoniecznie chcą te dysproporcje widzieć, ale one są bardzo kolące w oczy. Jednych stać na wszystko, innych nie stać na nic.
Ale chyba dla wielu z nich Dubaj na przykład jest takim miastem, które jest szansą na podniesienie jakości poziomu życia, jest szansą na lepsze życie dla niego samego i dla jego rodziny, która została w Indiach na przykład, czy gdzieś w Afryce, w Senegalu.
Otóż to i to jest właśnie najbardziej chyba dla mnie rzecz, która mnie uderza w serce. I to tak bardzo do głębi, bo prawda jest taka, że i dla jednych i dla drugich Dubaj staje się miastem marzeń. Nawet jeśli organizacje praw człowieka nazywają ten system, który w Dubaju działa, rodzajem współczesnego niewolnictwa. Ja zawsze dodaję tutaj to określenie współczesne niewolnictwo ekonomiczne. To nie zmienia to w ogóle faktu, że ten człowiek z Bangladeszu, który tam przyjeżdża, też marzy o tym Dubaju. Po prostu musi wyżywić swoją rodzinę, ale przede wszystkim marzy też dlatego, że chciałby swojego syna albo córkę wysłać do szkoły. Coś, co my uważamy za rzecz kompletnie oczywistą, to, że nam się to należy, że każdy może chodzić do szkoły albo dochodzić do dobrej szkoły, bo to jest jeszcze to rozróżnienie. To nie jest tak, że w Pakistanie czy w Bangladeszu nie ma szkół. Szkoły są, tylko wszyscy wiedzą o tym, że jak zapłacą, to będą miały te dzieci angielski na przykład na takim poziomie, którzy i uwaga teraz właśnie, taki game changer. Ci inni ludzie dla swoich dzieci marzą o tym, żeby oni przyjechali do tego Dubaju w innej roli. Czyli żeby już nie byli pracownikiem, który sprząta lotnisko, który podaje bogaczom z Europy drinki, który buduje te kolejne wieże na piasku, ale właśnie, żeby ich syn pracował w tym marketingu w takiej albo innej firmie. To są ludzie, którzy marzą o tym, że jak zarobią odpowiednio dużo, to na przykład wezmą i założą sklep w Indiach i na przykład nazwą go Dubai Shop. Tak ważne jest to miejsce dla nich na ziemi. To jest rzeczywiście, myślę, że dla wielu nacji, pewnie troszeczkę również dla nas, tylko może dla części z nas również w złym sensie, jest to jednak symbol wielkiego luksusu.